Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
No, to będzie 101 odcinek naszej rozmowy, a ostatni skończyliśmy na kolonizacji, ale mówimy o kolonizacji Zachodu i tych miejsc, które znajdowały się za oceanem. A jak to wyglądało u nas?
Różnica jest zasadnicza. Ja bym powiedział, że w czasie, kiedy Zachód Europy dokonywał takiej kolonizacji zewnętrznej, tak? No bo płynęły te statki do Afryki, czy tam na Karaiby, czy do Ameryki i podbijały te tereny, mając z tego najprzeróżniejsze korzyści.
No powiedzmy sobie szczerze, mordowano ludzi, porywano ludzi, i tak dalej, i tak dalej.
No wiesz, czasami też po prostu ciężko fizycznie pracowali, no ci pierwsi koloniści gdzieś tam w Ameryce Północnej, no to naprawdę musieli z wielkim trudem zakładać swoje osiedla, musieli przetrwać pierwsze zimy, no i tak dalej, i tak dalej. Jest też ta wersja heroiczna, tak? No niemniej ta ciemna strona całego procesu kolonizacji oczywiście jest bardzo silna.
No ale w ogóle, jeśli rozmawiamy o różnych sytuacjach międzynarodowych, w tej chwili, w przeszłości, zawsze jest jakaś ciemna strona.
No wiesz, tylko że tych ciemnych stron to często nie ma potem podręcznika, tak? I my się uczymy.
No właśnie.
My się uczymy trochę takiej historii wygładzonej. No ale dobrze, proszę państwa, mówimy o kolonizacji. No ja bym powiedział, że w czasie, kiedy Zachód kolonizował jakieś odległe lądy, no w Polsce dokonywało się coś takiego jak kolonizacja wewnętrzna, tak? Na czym to polegało? No polegało to przede wszystkim na tym, że korzystające względnego pokoju, no bo przez cały właściwie XVIII wiek nie było na terenie Polski jakichś większych wojen, zwłaszcza no czegoś takiego jak potop, czy porównywalnego. Oczywiście były przemarsze wojsk, były okupacje, były jakieś rabunki, były jakieś lokalne bunty, ale to jest nieporównywalne. Zasadniczo można powiedzieć, że były dziesięciolecia całe spokoju. No i korzystając z tych dziesięcioleci, polska magnateria przede wszystkim intensywnie kolonizowała chociażby te ogromne, rozległe terytoria Ukrainy, które aż do tego czasu pozostawały często pustyniami. Mówiliśmy...
Dzikie pola.
Tak, mówiliśmy wielokrotnie o dzikich polach. No, to były potencjalnie bardzo żyzne tereny. To, że to były tereny stepowe. No, stepowe, bo nikt ich nie próbował uprawiać, nawadniać. Tego rodzaju gleba jest bardzo wydajna, jeżeli się dobrze nią zająć. No więc rosła kolonizacja wewnętrzna. Powstawały ogromne latyfundia, zupełnie budowano nowe miasta, setki, jeżeli nie tysiące nowych osad. Jan Sowa, taki znakomity autor, eseista, historyk, w swoim dziele Fantomowe ciało króla nazwał Polskę XVIII-wieczną peryferyjnym imperium agrarnym. Takie trochę dziwne.
No skomplikowane.
Tak, no skomplikowane. Z jednej strony oczywiście no, może się to podobać miłośnikom naszych przewag historycznych z przeszłości, no bo imperium. Tak?
No imperium.
Miło, tak? Myśmy byli imperium.
Ale peryferyjne.
Od morza do morza byliśmy. No ale peryferyjne.
No tak? Właśnie.
No, ale w jakim sensie peryferyjnym? No, to,
no, na peryferiach Polski.
No nie, no w sensie chyba jednak zachodu Europy. Z tego punktu widzenia myśmy byli peryferiami Europy Zachodniej. I to się, Konradzie, zgadza. Bo to agrarne imperium, agrarne, czyli zbudowane, ufundowane na gospodarce rolniczej. Jako absolutnym fundamencie gospodarczym. Ta uprawa ziemi jako fundament gospodarczy całego państwa. No dobrze, ale płody tej uprawy ziemi, czyli no oczywiście zboże, oczywiście woły, oczywiście, czyli jakoś tam mięso, oczywiście płody leśne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zasadniczo było eksportowane na zachód. Na zachód. W tym sensie byliśmy peryferiami zachodu, a nie wschodu. mówiliśmy, pamiętasz, swego czasu, to bardzo ciekawe było dla mnie odkrycie, że gdzieś tam na tych ogromnych stepach ukraińskich, jak powstawały te nowe osady, hutory i tak dalej, i była niesamowita wydajność, tak? Tam hektar ziemi na Ukrainie to dawał tej pszenicy 5 razy tyle, co gdzieś tam pod Krakowem, tak? I nie było co z tym zrobić, tak? Bo to było za daleko od wszelkich możliwych ośrodków, tego się nie opłacało wozić, chyba żeby spławiać rzekami. No, no. Tak, ale do rzecza Wisły było za daleko, więc próbowano, pamiętasz, Dniestrem do Morza
Czarnego.
Ale tam
byli Turcy.
I dopiero kiedy te szlaki zostały uruchomione, to raptem te ziemie zaczęły przynosić swoim właścicielom fortuny, ogromne, wielkie fortuny, dzięki eksportowi płodów roślin. No niemniej, proszę państwa, raz uruchomiony proces bogacenia się Zachodu skutkował potem, no przede wszystkim rewolucją przemysłową, tak? Czyli coraz więcej ludzi odchodziło z rolnictwa, zaczynało się zajmować rzemiosłem, fabrykacją różnych rzeczy. Ci, którzy mieli pieniądze, zaczęli się zajmować inwestowaniem tych pieniędzy, tak? Czyli inwestowanie to nie było tylko dokupywanie kolejnych kawałków ziemi, co przecież w bilansie całego kraju niczego nie zmieniało, bo z punktu widzenia kraju wszystko jedno, kto jest właścicielem tej ziemi. Nie, no prawdziwe inwestycje to by były, gdy spróbowano fabryki budować jakieś, wytwarzać jakieś dobra i tak dalej. Policzono, że to, co nazywamy przyrostem PKB, tak? Taki bardzo ważny wskaźnik dzisiaj, że tam PKB to jest tam 3%, 5%, no już tak 3% to już jest nieźle, a 5, 7 to już jest bardzo dobrze. No ale ujemne PKB, no to znaczy, że to wszystko. No to PKB rosło tak wolno, że żeby osiągnąć 1% wzrostu PKB, to zajmowało 20-30 lat, tak? Czyli to, proszę państwa, była gospodarka, która jakby się kręciła w miejscu, kręciła w jednym kole, tak? Buksowała w jednym miejscu.
Tak zwana gospodarka ekstensywna.
Tak, ekstensywna. Tu nie było żadnego elementu rozwojowego. To jest fundamentalna kwestia dla zrozumienia również sytuacji politycznej. No bo proszę państwa, przecież ta ziemia do kogoś należała, tak? Ona należała do jednej, jedynej grupy, czyli do szlachty. W przypadku społeczeństwa polskiego nastąpiło takie połączenie, czyli tylko jedna grupa społeczna mogła być właścicielem ziemi, szlachta. I tylko jedna grupa społeczna miała prawa polityczne. Też szlachta, tak? Czyli szlachta w gruncie rzeczy w pewnym momencie zgarnęła w swoje ręce no, taką całkowitą władzę, bo to była władza nad ziemią, ale to była również władza nad ludźmi. No, sławna pańszczyzna, wiemy o tym wszystko. No, to nigdy, proszę państwa, nie było aż tak jak na tych plantacjach amerykańskich, gdzie tam rzeczywiście bito, mordowano, katowano tych murzynów, oni uciekali, te murzyńskie kobiety były regularnie gwałcone. To na ten temat są bardzo przerażające relacje i jest ich bardzo dużo. Mniej więcej w tym samym czasie na terenach Rzeczypospolitej też ta pętla pańszczyzny się w wielu miejscach zaciskała. To było różnie w różnych miejscach. Przypomnę, że były też tereny, gdzie byli wolni chłopi, na przykład nasze Żuławy, tak, tutaj obok Gdańska położone. To były tereny, gdzie byli wolni chłopi, gburzy. Oni byli często bardzo bogaci, oni byli znacznie bogaci od bardzo, bardzo wielu szlachciców.
No tak, szlachcic
ale
nierówny
nie
był.
Mieli praw politycznych.
No tak.
Ale nie mieli praw politycznych. I to jest kolejna różnica pomiędzy Polską a wieloma krajami zachodniej Europy, gdzie jednak dopuszczano głos na przykład miast. Tak? W Polsce przez to nakierowanie na gospodarkę agrarną, a z drugiej strony przez egoizm szlachty, która potrafiła bardzo dobrze wykorzystywać swoje przywileje, w XVIII wieku nastąpił kompletny upadek miast. Oczywiście można powiedzieć inaczej, że to nie był upadek miast, tylko to był brak odbudowy tych miast po potopie szwedzkim. Czyli krótko mówiąc, kiedy znaczenie wielu miast upadło, a niektóre w ogóle jakby zniknęły, to po prostu się nie były w stanie przez dziesięciolecia odbudować. I kiedy spojrzymy nawet ludnościowo na polskie miasta XVIII-wieczne, no to w tym samym czasie, kiedy wielkie miasta na zachodzie Europy się niezwykle burzliwie rozwijają, no to u nas jest tak, jak to Krasicki napisał, tam 4 domki, 6 klasztorów, tak, i właściwie 5 karczm, i to jest całe miasto.
Dlatego... No i różnica, mieszczanie a szlachta. No.
No tak, to ci mieszczanie nie mieli żadnych praw, a jeszcze na dodatek nie mieli praw politycznych, tak, czyli nie mieli szansy ani forum, żeby o swoje dobro, o swoje interesy walczyć. No aż do Konstytucji 3 maja. I dlatego Konstytucja 3 maja również była taka ważna, że ona wreszcie widziała całe społeczeństwo jako właśnie całość, jako zbiorowość, przyznając prawa obywatelskie mieszkańcom miast, no i pewną reprezentację chłopstwu, chociaż też dalece niepełną. To jeszcze daleka była droga do takiego pełnego demokratycznego zrównania wszystkich stanów. Krótko mówiąc, Polska buksuje w miejscu, Zachód bardzo się rozwija. I rozwija się gospodarczo, no ale też zmieniają się stopniowo pewne struktury polityczne. Oczywiście finalnie dojdziemy gdzieś tam do Francji i Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1789 roku. Spójrzmy na daty. To jest, proszę państwa, w czasie trwania w Polsce Sejmu Wielkiego. Tak? To idzie równocześnie. Francuska Rewolucja i Sejm Czteroletni zakończony uchwaleniem Konstytucji 3 maja. To jest takie późne obudzenie się Polaków. No ale zanim to nastąpiło...
Zbyt późne niestety.
No tak, ale wiesz, ale zanim to nastąpiło, no to jednak w wielu krajach, zwłaszcza w krajach ościennych, ciągle tych trzech, o których mówimy, nastąpił proces jeszcze inny, czyli proces wyłonienia się takich monarchii absolutnych, oświeconych, tak? Oświeconych, ale absolutnych. Hohenzollernowie, Habsburgowie, Romanowowie, 3 potężne dynastie, które obsiadły te 3 stolice i potrafiły zunifikować państwo. Tu jest fundament sukcesu. Rosja jeszcze na początku XVII wieku była w kompletnym chaosie. To był czas tak zwanej smuty. Nie było żadnej administracji. Była potworna przestępczość. Mordowano się nawzajem. Nikt nie chciał uznawać niczyjej władzy. Upadek totalny. Do tego oczywiście w tym ogromnym państwie dochodziły zarazy, bunty chłopskie, jakieś powodzie, nieszczęścia, co kto chce. Ale mieli to szczęście, że pojawił się wielki król, wielki wódz, taki jaki się zjawia mniej raz na 100 lat, a w naszej historii polskiej to może nawet jeszcze rzadziej. Myślę tutaj o Piotrze I Wielkim, który zunifikował to państwo. Tak? Oczywiście po dziesięcioleciach, czy tam to się śmiano z tych czynów, czyli tych tak zwanych rang ruskich, że to wszystko takie zaszufladkowane. No tak, no, ale z drugiej strony państwo zostało uporządkowane. To samo działo się w Prusach, tak dokładnie. Już kto jak kto, ale Hohenzollernowie to potrafili, rzeczywiście mówimy do dzisiaj po prusku, tak, te porządki robić. W Polsce totalny chaos. Imperialne państwo, no, jego imperialność polegała przede wszystkim na tym, że było bardzo rozległe. Przypomnijmy, że jednak obszarowo, jeśli nie liczyć oczywiście Rosji, no to w tym czasie Polska bardzo długo jeszcze była obszarowo największym krajem Europy. Tylko z tego nic nie wynikało, bo kontrola Warszawy nad gdzieś tam jakimiś kresami mołdawskimi czy kurlandzkimi, czy była iluzoryczna, tak iluzoryczna. To teoretycznie było państwo demokracji szlacheckiej i to, no, jakby te organy samorządu szlacheckiego, niby jakoś tam administrowały tymi odległymi regionami, ale to była oczywiście fikcja.
Ale na zasadzie każdy sobie.
Czy tak, no nie było
Nie
było jednolitego rządu, nie było jednolitej armii. Przez cały właściwie XVIII wiek nie można było, nie udawało się stworzyć tej nowoczesnej
armii. Boże, no przecież mówi się, szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.
No tak, i to wszystko, proszę Państwa, oczywiście zaszło daleko. Tu się zaczynają sprawy, o których wielokrotnie mówiliśmy, czyli liberum veto, jako największe takie właściwie nieszczęście owych czasów, wolna elekcja. No ale nie tylko, bo proszę Państwa, kiedy mówimy o pańszczyźnie na przykład, no to pamiętajmy o tym, że nie chodzi tylko o to, że ten pan feudalny miał prawo, miał instrumenty prawne, ale również instrumenty jakby przemocowe, wymuszenia tej pracy darmowej, bo na tym polega pańszczyzna, od swoich chłopów. Chodziło również o to, że on pełnił nad nimi funkcje sądownicze. Tak? Czyli tutaj władza faktyczna łączyła się z władzą sądowniczą. To również stanowiło o tym, że warstwa szlachecka no, była jakby wyjątkowo zupełnie uprzywilejowana na tle europejskim. Wracając jeszcze do aspektu gospodarczego, takiego powiedzielibyśmy ekonomicznego. Tak? No powiedzieliśmy o tym, że u nas wszystko stało na rolnictwie. Nie było prawie, że no dosłownie do lat, nie wiem, 60., 70. XVIII wieku prób jakichś inwestycji, nazwalibyśmy to przemysłowych, tak? Czy powstania jakiegoś rynku kapitałowego. No wtedy tak, już zaczęły te banki powstawać. Ale proszę Państwa, fundamentem potęgi, czy to pojedynczych panów, czy rodzin, no, była własność ziemi. Własność ziemi. Rzecz absolutnie zasadnicza i fundamentalna. No i ta własność była niezwykle przestrzegana i szanowana. Tak? Czyli w czasach, kiedy, no, mówiliśmy o tym wielokrotnie, sądy były przekupne, tak? Sejmy były zrywane, w wielu dziedzinach był potworny chaos. No to nikt nie kwestionował tego, że tam Radziwiłłowie to siedzą sobie na tych birżach czy tam i nie, tego nikt nigdy nie kwestionował.
Ziemia to ziemia.
Ale skutek, proszę Państwa, był również taki. I teraz dochodzimy do bardzo smutnego momentu, właśnie do wydarzeń, o których podręczniki nie piszą, a równocześnie wrócimy do tych opowieści, które były głównym tematem naszych ostatnich spotkań. Czyli Rzeczpospolita dogorywa. Upadek powstania kościuszkowskiego, no to był taki ostatni, bardzo mocny, bardzo dramatyczny akord, taki spazm konającej Rzeczypospolitej. Następuje trzeci rozbiór. Oczywiście część tych żołnierzy kościuszkowskich, część tych generałów po prostu wychodzi poza granice Polski, tak? Większość do Saksonii, bo tradycyjnie Saksonia była takim krajem przyjaznym. No ale też do Austrii, gdzie na przykład został uwięziony Hugo Kołłątaj, parę lat siedział w twierdzy. Część z tych żołnierzy, generałów przedostała się oczywiście do Francji. No, Francja była taką mekką demokratów ówczesnych. No i dzięki temu, że oni tam się przedostali, powstają legiony polskie pod wodzą Jana Henryka Dąbrowskiego. Ale to już jest dalsza historia. Natomiast oczywiście no to byli tylko wojskowi. Cała ta szlachta, cała ta magnateria, wszyscy ci wielcy posiadacze, no, przecież zostają w kraju. No i co się dzieje?
My, no proszę właśnie. Państwa... Nie, dobre bo, pytanie.
Bo my tak, bo my jesteśmy tutaj przyzwyczajeni do myślenia o wrogu, o okupacji, no trochę w kategoriach II wojny światowej. Tak, no naglądaliśmy się tych różnych filmów na ten temat i wiemy, że jak weszli Niemcy, no to po prostu jakby zabrali wszystko, masowo mordowali, tak dalej. Nie, tutaj nic takiego nie miało miasta. Po prostu podzielono Polskę. Przypomnę zresztą, że w trzecim rozbiorze Warszawa i Mazowsze dostały się Prusom. To początkowo były Prusy. Nazwano to Prusy Południowe. Czyli Mazowsze były Prusy Południowe. I zaborcy nie kwestionowali prawa własności, które obowiązywało do momentu rozbiorów, tak? Czyli jeżeli książę Masalski
miał pole,
siedział sobie tak. na miasteczku Masalsk i 15 wsiach, nikt tego nie kwestionował.
Siedział nadal.
Chyba, że książę Masalski był powstańcem kościuszkowskim i nie podpisał lojalki. Tak to nazwijmy. To się nazywało homagium. Czyli krótko mówiąc, wszystkie po kolei stany, wszystkie po kolei województwa, powiaty, klasy społeczne musiały złożyć wierno poddańczą przysięgę. Czy to carowi rosyjskiemu, czy to królowi pruskiemu, przysięgając niezwykle uroczyście od tego momentu wierność nowemu monarsze. No i przepraszam bardzo, jacyś bardzo twardzi, zagorzali patrioci mogli przecież odmówić tej przysięgi, tak? No, gdyby odmówili, no to nie uzyskaliby praw obywatelskich w tym nowym kraju. A nie mając praw obywatelskich, straciliby również swoje majątki. I oczywiście masowo, w 100% klasa posiadająca homagium złożyła. A jak to wyglądało w szczegółach?
No właśnie, doszliśmy do ściany i o tym opowiemy za tydzień.
Chyba trochę opowiemy, bo to rzeczywiście dość szokujące relacje.